Cześć, tu Bork
i Mfix.
Retrogralnia, witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewin. Witamy po wakacyjnej przerwie.
Tak, nowy sezon. Nowy sezon.
Z czwarty powiedzmy, niech będzie to czwarty sezon. Ja ustaliłem, że jest czwarty sezon i na początek czwartego sezonu gruby temat.
Gruby temat, czyli coś kultowego. Film, który bardzo wiele ludzi ma w pamięci jako takie, no, jeden z takich kamieni węgielnych lat 80. dla nich. Nie wiem, czy do końca tak jest, ale to może dojdziemy w trakcie analizy.
Tym filmem jest Nieśmiertelny.
Nieśmiertelny.
Ten prawdziwy, oryginalny, pierwszy Nieśmiertelny z bohaterem księdzem Popiełuszko, tak. Czyli... I jeszcze do tego Raidenem.
Tak, jeszcze Raidenem. To sama postać jest najtrudniejsza. Christopher Lambert.
Zawsze gra tak samo.
Francuski Amerykanin wychowany w Szwajcarii.
I rzeczywiście jest to film, który kojarzy mi się z mocnym kinem lat 90., chociaż to jest tak naprawdę...
Kino lat 80. i to takich bardziej wczesnych niż późnych. Dokładnie, tak, mimo że tak. Z 86. roku. W filmie zdaje się wspominać 85. Zdaje się, gdzie się w 85. wyszedł w 86. Ale czuć go jezcze taką pierwszą połowę dekady i to tak
no, słońca. No, jeszcze taki wczesny lat 80. nawet trochę według mnie zajeżdża latami 70. Natomiast myśmy go oglądali prawdopodobnie albo na VHS, albo w telewizji, bo on dosyć często w telewizji z tego czasu leciał. W latach 90., gdzie był traktowany jako takie naprawdę mocne, dobre, kultowe, można wręcz powiedzieć, kino.
Tam w drugiej połowie lat 90. wylądował w tym niedzielnym paśmie popołudniowym, którego nikt nie ogląda i tam go też oglądałem, ale no nadal leciał, tak? Był w pamięci, ktoś go puszczał.
Nie, on się przewijał, raczej dopiero w ostatnim dwudziestoleciu zaginął z telewizji, no z tego powodu, że iż wygląda już trochę tak...
Trochę się postarzało
trochę
wizualnie.
Trochę starało wizualnie. Wygląda natomiast on niewątpliwie odcisnął bardzo duże piętno na popkulturze i stworzył ogromną, choć trochę kiczowatą franczyzę z dobrymi elementami, bo na przykład serial mi się bardzo podobał.
Chyba nawet... Późniejsze filmy też już kontynuowały serial, a nie te pierwsze dwa filmy.
Tak,
były kontynuacjami serialu.
Tych późniejszych filmów ostatnich już nawet chyba nie widziałem, zatrzymałem się chyba na tym.
Więc chyba siódmy był ostatni jakoś tak.
Pierwszej, ja chyba obejrzałem tylko oryginalną trylogię.
Ja oryginalną dylogię. I po dwójce dałem dyla.
No i trójka była całkiem spoko. Natomiast film naprawdę spoko. Stworzył go, jak mówisz, Michał, reżyser, którego mam prawo nie znać.
Russell Mulcahy. Gościu, który pochodzi z tego pokolenia, z tej generacji reżyserów, którzy robili teledyski. I gościu robił teledysku całym mnóstwo. Robił dla Eltona Johna, robił dla Billego Joel, robił dla Queen, co słychać w filmie. I dla kilku innych jeszcze dosyć znanych, DC chyba, znanych zespołów i muzyków teledyski. I on wychodzi z tego pokolenia i też widać tą teledyskowość w tym filmie, choć jest to teledyskowość z lat 80. wczesnych.
Tak, wczesne MTV.
To nie jest to MTV, kurczę, typu Michael Bay i tak dalej, tylko to
takie,
właśnie wcześniejsze.
No, wcześniejsze MTV. O co chodzi w samym filmie?
Film się w ogóle zaczyna się dziwnie, jak często takie filmy się zaczynają jakoś takim miksem takich przebitek z eventu sportowego, a eventem sportowym jest mecz wrestlingowy, to prawdziwy sport.
Zaczyna się zupełnie bez związku, można powiedzieć. Zaczyna się zupełnie bez związku, jest jakieś wydarzenie sportowe, biją się tam w wrestlingu.
Jest leży, a w tłumie siedzi jeden gościu i może go poznać po tym, że ma taki słup światła rzucony na oczy, to znaczy, że myśli albo coś wspomina. Zawsze tak jest. Że on siedzi i jako jedyny nie wiwatuje, za to siedzi i ma podświetlony tutaj pasek.
No tutaj czuć jeszcze lata 70. wkręcenie tego filmu, jeśli chodzi o oświetlenie i w ogóle w wyglądzie z tego głównego bohatera, bo on po prostu jest...
No, snuje się większość filmów. Ale to jest taki noirowy bohater.
Noirowy bohater, chociaż jak przed chwilą sobie ten film szybko przejrzałem, to wygląda trochę creepy w sumie ten główny bohater, ale on jest...
Tylko tak bezdomny przez większość filmu, to prawda, chodzi w takim płaszczu. Ale dobra, siedzi sobie na tym meczu, wszyscy wiwatują, on nie, ponieważ on patrzy na ring i jak ci koleś się biją...
Ponieważ on cosplayuje Columbo.
Tak jest. I miewa flashbacki. Jak patrzy na tych wrestlerów, to miewa flashbacki, bo przypominają mu się rycerze szkoccy z późnego średniowiecza. Tak, widzi bitwę tutaj, jakby patrzy na wrestlerów, którzy się naparzają na niby na ringu, on widzi prawdziwą bitwę krwawą na polach Szkocji, gdzie jacyś kolesie pod sztandarami i w kiltach naparzają się krwawo.
I to się okazują już niedługo prawdziwe flashbacki.
Prawdziwego wspomnienia. Na razie jeszcze nie wiadomo. Ten film bardzo wolno nam mówi, o co wychodzi.
Tak. Na razie kończy się, że tak powiem, element sportowy i bohater wylądowuje w podziemnym jakimś parkingu, w którym jakimś dziwnym sposobem nie ma nikogo właściwie, tylko samochody stoją.
Nikogo stoją, tylko samochody. Jeden samochód jest, taki bardzo fajny samochód jest podświetlony na początku i sobie myślę, kurczę, to będzie jego auto, bo stoi na pierwszym planie, jest podświetlone, tak jak to jego oczy przed chwilą. Sobie myślę, o, klucz wizualny, to będzie jego auto. Ten samochód nie ma żadnego związku z całą resztą rzeczy, które się za chwilę będą działy. Ponieważ on tam sobie idzie, jeszcze zdeptuje taką puszkę po kolei, nie mam pojęcia, o co chodzi. Jakby to ten gościu, który szedł za nim, zdeptał tą puszkę po kolei, to rozumie, ale to tak. Bohater w nią wdepnął, nie wiem, o co chodzi. Ale idzie sobie i za niego, za jakiegoś chyba słupa, wychodzi taki gościu w takich dosyć dużych, ciemnych okularach i mówi chyba do niego nawet po nazwisku. I on opowiada, McCloud. I on też odpowiada nazwiskiem, którego nie pamiętam, ale widzę, że się znają. I co się dzieje? Gościu wyciąga za pazuchy miecz.
Taki. Miecz.
Taki duży miecz, a bohater na to wyciąga z zapazuchy katanę.
Też miecz. Tamten ma taki miecz, bym powiedział, tak, z takim fajną taką...
A, taki ozdobny, ładny, tak, ażurowy, taki fajny.
No, taki fajny i zaczynają się naparzać.
Zaczynają się naparzać.
Iskry lecą.
To iskry lecą w ogóle z tych mieczy, akurat nie za dużo, to się będzie pojawiać później w trakcie filmu. Tutaj może ze dwa razy uderzyli i poleciały iskry. No i naparzałem się, potem ktoś rozwala jakiś kabel od światła, żeby mogły pomrugać, ponieważ potrzebujemy takiego sceny.
Potrzebujemy,
żeby
tak,
świata, tak.
Żeby świata trochę stroboskopowego tego potrzebujemy.
Troszkę strobo, ale jakoś długo nie trwa i gościu tamten, który ten w okularach, no ginie przez obcięcie głowy i w tym momencie dzieje się coś innego, ponieważ zaczyna się pojawiać jakaś dziwna energia, zaczyna się wyładowania, światło mruga jeszcze bardziej, samochody w ogóle się włączają, zaczynają mrugać, a bohater się musi chyba w takim wirze i...
Wygląda światło, jakby, światło.
Tak, jakby ładowała go jakaś taka dziwna energia. Ale nic, w zasadzie więcej nie wiemy. Dwóch kolesi tłukło się w garażu. Jeden z nich zginął, a drugi wywołał jakieś anomalie pogodowe w garażu.
Pojawia się policja.
Pojawia się policja. To akurat dobrze, pojawia się policja. Bohater wyjeżdża swoim samochodzikiem, który jest całkiem fajnie, to jest wczesny Porsche, Porsche Speedster. Wyjeżdża z garażu, ale akurat łapie go policja, która jest dziwnie kompetentna ostatni raz w tym filmie.
Tak, i słusznie zatrzymuje podejrzanego człowieka.
Wyjeżdżał w pośpiechu z garażu. Nie wiem, skąd wiedzieli, że ten gość zginął. Tutaj dopiero coś tam był na dole.
Pewnie wezwali, bo kurde, jakieś światła, jakieś wybuchy, coś tam.
Tak. Kamery przemysłowe już istniały.
Tam się dziwne rzeczy działy, nawet jak nikt nie widział tej magii, to pewnie widział, że tam światło, chociaż zgasło, jakieś wybuchy, nie wiadomo, o co chodzi. Policja go zgarnia i go...
Aresztuje.
Właściwie go zatrzymuje. Jeszcze nie aresztuje, tylko zatrzymuje, można powiedzieć.
No ale my to sobie opowiadamy, ale ten film jest poprzecinany, ponieważ jest poprzecinany flashbackami.
Tak.
W tym momencie już chyba był jeden flashback i teraz będzie drugi. Pamiętam, że drugi flashback się zaczyna w momencie, kiedy zakuwają go.
Pierwszy flashback to jest flashback do tego, że on sobie gdzieś tam siedzi w tym 14, powiedzmy 15, nie wiadomo, któryś tam...
To się chyba w jakimś 16 wieku.
16.
Tak, czyli 500 któryś tam.
Tak? No to ci Szkoci to strasznie wyglądają na kurde wczesnym średnim wieczu, ale może tak było.
No oni niedawno zostali tam kupici prawdopodobnie. Nie jestem specjalistą w Szkocji, ale chyba tak było.
On sobie tam siedzi w Szkocji i wiadomo jak to Szkoci, tam główny ich sport to było naparzanie się między sobą, między klanami, z innymi Szkotami.
Z katolikami, nie z katolikami, z Anglikanami. Oni byli katolikami.
A tam się biją z innymi Szkotami czy z Englikami w momencie?
Nie mam pojęcia, pada nazwisko tego drugiego gościa i jest też jego sztandar w takie róże, więc nie mam pojęcia skąd jest.
Mi się wydaje, że się między sobą napieprzali wtedy jeszcze. Ale
nieważne. Oni się naparzają, a oni się pomiędzy złymi jest taki gościu, który ma hełm zrobiony z rzeczy takiej paszczy. Myślę, o, to jest zły gość.
To jest taki zły gość, który wygląda jak czarnoksiężnik, kurde, z Conana trochę.
No, no tak mniej więcej. O ile tamci wyglądają jak średnio wiecze i fajnie wyglądają ci Szkoci, tak. Bo są fajnie, mają fajne kostiumy, dobrze wyglądają, grają ich prawdziwi Szkoci, co jest rzadkością w tym filmie, bo w tym filmie generalnie Francuz gra Szkota, a Szkot gra Hiszpana.
Może historycy tu się nie zgodzą, ale dla takiego oka dyletanta to bardzo akuratnie historycznie Szkoci są.
Fajnie zrobione, ładnie wyglądające kostiumy. Nie będę tam wnikał w to, czy wzór kiltu się zgadza, ale generalnie,
brudno, ładnie,
generalnie fajnie
brudno, fajnie, tak down to earth, można powiedzieć. Napieprzają.
Gościu stoi razem z przywódcą tamtej drugiej frakcji i mówi, że tutaj macie się naparzać, ale tamten
nie.
Jest mój. McCloud
nie.
Jest
jego,
mój.
Jego nie.
Jego, McCloud on ma być mój. On w ogóle biega po polu bitwy.
Dlaczego
oni
się ze mną nie chcą bić? Dlaczego się nie chcą ze mną bić?
Mamo, nikt się nie chce ze mną bić.
Ale wtedy właśnie przez całą bitwę widać tego ziomka.
W złym hełmie.
On kurde wygląda jakby miał skorpiona na głowie, to nie? Tak trochę. W każdym razie ma jakiś taki dziwny ten. Dziwnie wyglądający.
Tylko jakby predator chciał go zerzeć i się udławić.
No, coś może być, coś takiego. I on właśnie mówi: jesteś mój, i rusza na McClouda. No i jako, że McCloud jest kurde. trochę jakby z wioski wyciągnięty i on się po szkocku potrafi bić.
To jest jego pierwsza bitwa tak w ogóle, bo tak, tam wcześniej tak. Miałem jego narzeczoną, która go żegna kwiatami. Zwykle się wita kwiatami, ale oni tam widocznie w Szkocji się żegnają kwiatami.
Na pierwszą
I tam mówią, że macie go pilnować do tych dwóch kuzynów jego.
Tak.
W klanie macie go pilnować. Jeden z nich jest dosyć znanym szkockim aktorem, który grał na przykład w Trainspotting, więc prawdziwym Szkotem. Był też w Braveheartcie. No, więc tak, jest podwójnym prawdziwym Szkotem. Najprawdziwszy podwójny Szkot w całym tym filmie. Ten taki rudy gościu z wąsami. Więc oni mają go tam bronić, bo są jego kuzynami i tutaj też jak ten zły...
Tak, ten zły generalnie szybko tego McClouda wrzuca na ziemię, zadaje mu już kurde pierwszy morderczy cios i chce mu już, że tak powiem, obciąć głowę, ale wtedy dopada go jeden z tych kuzynów.
Kuzynów siła klanu i go odciągają.
I go odciągają.
Ratują go, zaciągają go do domu. Potem jest prawdopodobnie ten drugi segment z XX wieku, a potem jest jeszcze jeden segment, w którym on już leży ranny.
Leży ranny i, że tak powiem...
Umierający. Wygląda jakby umierał.
Tak, on generalnie
scena wręcz sugeruje, że
tak, umarł. Generalnie scena sugeruje, że umarł, ale w kolejnym flashbacku już jest żywy i szczęśliwy. Nie wiem, czy od razu, czy to było potem.
To jest przeplatane wszystko. To jest dwutorowo opowiadana odpowiedź, plus jeszcze kilka dodatkowych flashbacków, bardzo krótkich. Ale generalnie dosyć nowoczesna struktura, że opowiedź jest
jak na takie, historię opowiadane. Jak na lata 80, tak. To tak bardziej pachnie współczesnością. Tak by prawie, że nie wiem co.
No w Loście był taki schemat non-stop, że działo się
dwutorowo. Chciałem powiedzieć, że Wiedźmina to się źle ludziom kojarzy. Ale tak, chodzi o Losta. Tak, to jest prekursor
dwutorowej
tej. Nowoczesnej, dwutorowej opowieści. A tutaj w latach 80. już też na to wpadli. Natomiast na policji przesłuchują go i znajdują miecz. I pytają się go, co to jest. No to miecz.
To jest miecz. Tutaj ja mam tu napisane w tecze, że jesteś handlarzem sztuki, jesteś antykwariuszem. Tak. Masz duży antykwariat i powinien się wiedzieć, coś tu znać na tym mieczu. Ja mam taką teorię, mówi policjant, który wyciąga tę teorię z tyłka, że tutaj na pewno chcieliście się dogadać z tym gościem, bo miał ci sprzedać ten tutaj piękny miecz, ale się nie dogadaliście do ceny, to go zabiłeś i uciekłeś. No dobra, tylko czemu nie wziął miecza? Nie? Tego nigdzie wytyka w tym filmie, skoro go zabił za ten miecz.
No teoria taka jak...
Jak na typowego kompetentnego policjanta, o typowych kompetencjach policjanta z lat 80.
A McCloud tutaj wyjeżdża ze swoim, że tak powiem, jakimś ciętym, suchym humorem. Zresztą ten aktor we wszystkich filmach tak samo prezentuje samo ten suchy, cięty humor, więc dostaje od policjanta w pysk.
Tak, jeszcze taki policjant homofob tam stoi, taki bardzo wczesny homofob lat 80., który mi coś sugeruje. A potem się rzuca na niego. W ogóle policja się rzucił na jego pierwszy. Tamten gościu wprawdzie młody, no ale dobra, powiedzmy, że go policja wypuściła, no powiedzmy tamten zaczął, może nie chcieli mieć jakiegoś pozwu, więc go może wypuściła. Znaczy, że on tak, no, nie dali mu rady nic przytknąć z żadnych zarzutów.
Bo ten miecz, który oni znaleźli, to był miecz tego drugiego ziomka.
Tak, jego nie zginęli, on miał swoją katanę, wrzucił na takie światło.
Swoją katanę wziął, ukrył i będzie musiał, to spoiler, niedługo odzyskać. Tymczasem do policji wpada jakaś taka laska.
Ja myślę, że to jest policjantka i ona jest może detektywką, ale nie jest. Ona jest konsultantką i pracuje w takim jakby CSI.
Ja przez 2 lata myślałem, że ona jest dziennikarką, ale mi się pewnie źródła Ninja pomyliło, podejrzewam.
Może tak być.
Ale faktycznie ona jest jakąś konsultacką i ona mówi, że to piękny, drogi miecz.
To jest milion dolarów chyba kosztuje taki miecz.
Tak.
Teraz na tym jest piękny. Ona jeszcze tam, nie wiem czy teraz, czy później, ale poszła też na miejsce zbrodni i tam ze ściany wydobywała...
Tak.
Ze zwłok chyba, jeden z tych gości patolog, wyciągnął ze zwłok odłamki jeszcze innego miecza.
Ale ona też tak, później poszła, nawet tam się z McCloudem prawie spotkała, bo gdy McCloud szedł po swój miecz, ona szła też z takim wykrywaczem metali.
Metalu i wydobała z betonu, bo ten gościu przeciął beton, co pokazuje jakąś taką nadludzką jego siłę i niezwykłą. Wbił się tym swoim mieczem w ten beton. Także ona wyciąga kawałki tego i mówi, że tu były 2 miecze, to nie jest jeden miecz, tylko gdzieś jest jeszcze drugi miecz. I ten drugi miecz w ogóle, tylko to już pada później w filmie, jest niemożliwy, ponieważ...
Tak, ona akurat losowo jest specjalistką od metalurgii i wykrywa,
taką grubą księgę.
Tak, i wykrywa, że ten miecz ma ileś tam 2000 lat, coś takiego.
Ten miecz jest jakiegoś tam, któregoś roku przed naszą erą, ale ma technologię metalu z XIII wieku. Czyli jakby jest 1000 lat przed swoim czasem.
I w ogóle jest katanem, kiedy jeszcze katan w ogóle nie było na świecie.
Tak.
Tak, generalnie jest niemożliwością, anomalią historyczną. I to budzi w tej lasce oczywiście wielkie zainteresowanie samym McCloudem, ale to tak naprawdę McCloud za nią idzie.
Tak, i zaczyna tam stalkować. Najpierw ona siedzi w knajpie, on zamawia jakąś niszową whisky, jakby się znano whisky. szkockiej. I sobie tam pije, no może z wymiana takich dwóch zdań, potem ona wychodzi, ponieważ pali się w głowie lampka, że to jest jakiś creep, który zaraz ją będzie śledził.
Albo już no bo on jest.
Bo tak jest dokładnie, jest, a że wygląda jak bezdomny, to
jest strasznie creepy ten koleś, to prawda. I idzie i chyba ktoś na nich napada na nią. W takich filmach zawsze na kogoś ktoś napada w tym momencie.
W tych filmach napada na nich, bo już się pojawia ten główny zły. Ten...
Już główny zły.
Tak, ten pierwszy, który jeszcze był wcześniej w takiej jednej przebitce. Bo główny zły generalnie wygląda tutaj jak panczur taki. Ponieważ trzeba zaakceptować, że jest zły, a panczur jest synonimem zła.
Tak, 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 bo wiadomo, jak był tam w XIX, boże, w XV wieku, to miał ten taki mroczny strój, więc teraz ma panczurski strój.
Panczurski, również jedzie sobie autem, słucha muzyki Queen, najpierw słucha wiadomości, gdzie mówią, że jakiś gościu został zarżnięty i to już jest drugi gościu w ostatnim czasie, który został zabity przez odcięcie głowy dużym mieczem, dużym ostrzem.
Dzieje się generalnie.
Także się dzieje, gościu wyłącza te wiadomości, puszcza sobie muzę Queen i zasuwa przez miasto, przez mosty nowojorskie, słuchając sobie Queen. Mało panczurska muza, no ale cóż. I zasuwa po mieście, potem oni się spotkają, a potem chyba właśnie napada ich, nie wiem czy to wtedy, no, wydaje mi się, że tak. Napada ich właśnie ten zły, który namierzył McClouda i próbuje z nim walczyć.
Tak, oni tam się chwilę biją, ale podjeżdża.
Chwilę się biją, ona chyba tam próbuje go dziabnąć jakąś taką, nie, McCloud chyba traci swój miecz, potem naparza się taką rurą, a potem znikąd pojawia się śmigłowiec policyjny, ponieważ tak, to jest właśnie tak, to, co robi policja, tak. Kiedy bezdomny i panczur naparzają się na terenie opuszczonej fabryki, bo coś właśnie dzieje w tej słynnej opuszczonej fabryce, która jest zawsze na skraju miasta i nikt tam nie chodzi. Tak. I to właśnie robi policja, sprowadza śmigłowiec na miejsce akcji.
I dzięki temu oni się tam rozchodzą. W tym czasie jest kilka flashbacków, między innymi jest flashback o tym, że kiedy McCloud zmartwychwstał, to wzbudził słuszne zdziwienie wśród swoich wioskowej rodziny, która postanowiła go po prostu jak
wygnać
jak się z chłopów nazywała.
Jagnę na gnoju, tak, na gnoju wywierzała, bo przynajmniej na takich dybach własnej roboty.
No w sumie
generalnie oni mówią, to jest diabeł jakiś, diabeł jakowyś, wygnajmy
jakby
go,
ci kurde
diabeł.
Jakiś ziom zmartwychwstał, to kurde też byś pewnie... No,
dziwny nie jest, nie, przez chwilę nie żyła.
Teraz już żyje, tak trochę to jest nie do końca. Więc on musi opuścić swoją wiochę i wyrusza przez świat i gdzieś tam spotyka, kurde...
Swoją nową narzeczoną, która wygląda jak młodsza, ładniejsza wersja tej starej narzeczonej i znaleźli sobie taką wieżę pustostan. Ta taka wieża pustostan stała opuszczona, a obok była taka chałupa, nie wiem czy ją zbudowali, czy już tam stała wcześniej i zajęli sobie taką
tam mieszkają. I on tam spotyka przy jakiejś okazji jakiegoś takiego Hiszpana. Jodę spotyka.
Tak, oni sobie tam normalnie sobie tam małżeństwują, sobie tam wychowują gęsi i prosiaki dalej. Ta. Aż tu nagle byk znikąd pojawia się gość na koniu, szkot na koniu, to z Monty Pythona z kolei. A teraz szkot na koniu. I właśnie wpada szkot na koniu, który nie jest szkotem, tylko jest Hiszpanem, a się mówiąc jest Egipcjaninem udającym Hiszpana. A gra go kultowy aktor Sean Connery.
Bardzo, bardzo dobra rola Seana Connery'ego.
To prawda, w tym momencie film przestaje już być taki naprawdę tak mętnie mroczny, bo do tej pory był totalnie
robi
mętnie
mroczny.
Robi się
trochę bardziej wesoły.
Robi się trochę weselszy tak. I Sean Connery tutaj wnosi długo oczekiwaną komedię i trochę lekkości do tego filmu.
Tak, tak, tak. I on tutaj odstawia totalnego jodę, czyli znajduje sobie tego młodego padawana i go tam wprowadza w tą tajemnicę, bo nikt mu nie powiedział, o co w ogóle chodzi.
O co w ogóle chodzi? Nie wiem, jak jest z tymi śmiertelnymi, to jest pewnie gdzieś wyjaśnione, czy oni się rodzą, czy on stracił pamięć na przykład. Czy...
Oni są podobnie z kosmitami.
Spoilery.
Jakieś bzdury. Tak trochę...
Chyba zdekanonizowali tak, chyba dwójkę czy coś, ja nie wiem nawet.
A tak trochę z Scientologią później zajeżdżało.
No trochę tak.
W każdym razie tu jest...
Nie, ale on się skądś dowiedział, że tu właśnie niedawno zabili Szkota, ale żyje.
I żyje. I okazuje się, że tak bywa na świecie, że czasami jak się kogoś zabije, to on wtedy odżywa i wtedy staje się przysłowiowym nieśmiertelnym. I ci nieśmiertelni wiedzą, że się pojawiają i wiedzą też, że kiedyś, kiedy się wszyscy powybijają, zostanie tylko kilku, to będzie The Gathering.
The Gathering, oni mówią zgromadzenia, że przyjdzie czas zgromadzenia i wtedy ci ostatni pozostali nieśmiertelni zostaną, poczują taki zew, że będą musieli podążyć do odległego kraju, w nawiasie USA, którego jeszcze nie ma, ale pójdą do odległego kraju. To jest taka amerykańska wyjątkowość, ten American Exceptionalism, że wszystko musi się dziać w Stanach. To jest to samo, że zawsze atakują obcy, zawsze atakują USA. To jest akurat normalne.
To oznacza, że wśród Indian nie było nieśmiertelnych, bo oni by nie mogli, wtedy by nie mogli dla takiego kraju wrócić.
No wszędzie byli, w Afryce byli, widzieliśmy.
Tak,
w Europie byli, w Rosji byli, wszędzie byli.
Tak. No to by nie wyruszali dalekiego kraju, bo byliby u siebie. W każdym razie, jak się wszyscy wybiją i zostanie tylko jeden, to on otrzyma jakąś mityczną nagrodę.
Znaczy, no tak, nagrodę. Tak, nagrodę. Price, to prawda. Nie mówią, co to jest, nie mówią, o co nagrodę. W ogóle chodzi. ale generalnie
ja tak,
tak
go do końca nie wiem, skąd oni się o tym dowiedzieli. To jest chyba takie ich kurde wyczucie, bo...
Może jakaś pamięć genetyczna, może nie wiem, może poczuł jakiś... On żyje chyba 2000 lat ten szympanariusz, nie? Więc...
Bo generalnie chyba sami co wymyślili po prostu. Może coś czuli.
A może tak być, może nie wiem, może wymyślili całą tę mitologię. No nie wiem, ale no coś się dzieje w każdym razie. I on go szkoli. Ten film robi dobrze to, co robi bardzo źle dwójka. Nie wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi.
Tak.
Ten film jest bardzo dobry w niewyjaśnianiu, o co chodzi. I nie czują potrzeby w ogóle wgłębiania się, skąd się dzieje nieśmiertelni, czym są.
To tak podobnie jak pierwsze Gwiezdne Wojny, tak? A później wymyślają.
A potem wymyślone mikroby. Tak.
To jak nie, generalnie jak dużo filmów, właśnie te pierwsze, jak film zostaje franczyzą, to zawsze się kusi o to, żeby wytłumaczyć, o co chodziło po
pierwszych
częściach.
Wszystko pochodzenie każdej jednej przypadkowej rzeczy.
To nigdy dobrze się nie kończy chyba. Więc tutaj jeszcze jesteśmy na tym etapie, kiedy nie musimy wszystkiego wiedzieć, dzięki temu możemy sobie sami dopowiedzieć i jest ciekawie.
On nawet mówi, że ten Macaulay Culkin pyta, nie, ale dlaczego tak jest? Dlaczego my w ogóle walczymy i w ogóle o co chodzi? A Sean Connery mówi, a po co w ogóle słońce wschodzi na przykład? Nie? Dlaczego tak jest? Nie wiemy,
tak jest.
No i tyle, i ucina.
Tak, i oni chyba im dłużej, im mniej, tym bardziej chcą się naparzać.
Tak, tam już na końcu dopiero możemy się domyślić, ale ci kolejni zabijający pochłaniają moc tego zabitego.
Rosną w siłę.
Connery mówi na to The Quickening. Nie mam pojęcia, jak to tłumaczą na polski, ale mówią to The Quickening. To jest jedna z mocy nieśmiertelnych. Jest jeszcze druga taka trochę niekanoniczna, kiedy go szkoli biegać.
Tak.
Uczy, że biegać, może... że może też wchłonąć moc na przykład z jelenia. Popatrz, tam jest jeleń. Popatrz na niego i pomyśl o jeleniu i będziesz miał szybkość jelenia. I on biegnie i ma szybkość jelenia.
No generalnie się może wczuć taką naturę, tak. Trochę może pochłaniać moc z natury, może tam. Ale w każdym razie im więcej zabijesz ludzi, tym jesteś chyba silniejszy.
Też oni tę moc pochłaniają prawdopodobnie podczas walki. Już teraz wchodzę w taką trochę za głęboką analizę i próbuję znowu wyjaśniać.
No.
Ale generalnie jak oni walczą, to już zaczynają się świecić światła, bo tak jakby oni koncentrowali tę moc walcząc. Prawdopodobnie walcząc też już pochłaniają tę moc, żeby móc potem gromadzi. Na przykład przebijać beton mieczem. Nie?
Już się gromadzi, mają jakieś tam super... Może nie takie super moce, ale w każdym razie jakoś są tam wiązane.
No walczą w każdym razie mocniej niż normalni ludzie.
Tak.
A na co dzień nic nam nie wiadomo, że byli silniejsi.
Nie.
Tak. Podczas tej walki prawdopodobnie jakoś się koncentruje.
Teraz nie wiem, czy to jest już w tym flashbacku, czy nie.
No film nie ułatwia.
Film nie ułatwia. W każdym razie, okej, powiedzmy, co się dzieje. Nie no, w realnym świecie oni tam sobie spotykają się w tym barze, tam jakiegoś drinka wypijają, idą sobie, rozchodzą, biją się, rozchodzą się i potem chyba trafiają do niej. I tam...
Ona znajduje go w tym swoim jego antykwariacie. Pokazuje ten antykwariat, to jest taki wypasiony antykwariat dla bogatych.
Tak.
Taki spasiony jest gdzieś tam.
Taki, że koleś ma własną kamienicę.
On ma też jakiś patio na górze, ma taki
w ogóle jakby właścicielem budynku całego takiego, takiego tak trochę kurde...
Tam później jest wytłumaczone, że on właśnie posiada całej tej dużej kamienicy.
Tak.
Także ma na dole, ten ma taką sekretarkę, asystentkę, która tam obsługuje ludzi i ona tam przychodzi i chce z nim rozmawiać. Nie? On w międzyczasie, siedząc w swojej bibliotece, bo ma takie pomieszczenie okrągłe, w którym gromadzi rzeczy ze swojej przeszłości. Tam jest między innymi na przykład strój Connery'ego z tymi pawimi piórami, jakieś miecze, jakieś takie inne rzeczy i tam kilka takich rzeczy można wypatrzeć, jak się analizuje kadry, że pojawiają się też w filmie. I ma taki pokój wspomnień i w nim siedzi, żeby wyglądać mrocznie i rozmyślać i triggerować flashbacki. To jest pokój do triggerowania flashbacków. Miną sobie siedzi, ale też na zawołanie podchodzi do półki na książki, zdejmuje książki. To jest akurat książka autorstwa tej gościówki Brandy.
O metalurgii.
O metalurgii. To jest gigantyczna cegła o metalurgii, którą przypadkiem ma w bibliotece. I tam jest wspomniane. Ona tam się przedstawia, że ona pracuje w muzeum.
Bo on jest fanem mieczów, ona jest fanem mieczów, więc akurat to jest akurat...
Tak, to jest chyba jedyne, co łączy te dwie postacie, powiem ci. Nie ma kompletnie żadnej innej chemii między nimi. To jest jedna rzecz, która je łączy.
Tak, ona mówi, że pracuje w
muzeum.
Ale on zauważa, że śledzą ich policjanci, bo tam cały czas policjanci starają się...
To jest w ogóle genialne, bo on najpierw rozmawiali w tym antykwariacie, on się tak po chamsku trochę wprosił na kolację do niej, ale że ona była zainteresowana, no to dobra, no to już ogarniemy tę kolację. I mu tam zaprosiła go do siebie, więc on przychodzi. Ona tam jest, jako że tam wiadomo, że żuli w prochowcach lepiej nie zapraszać do domu, więc ukryła sobie pistolet w jednym miejscu, a w drugim ukryła magnetofon i włączyła, żeby nagrać, a na dole stoją policjanci, którzy też ją śledzą, ona chyba nawet nie wie, że oni tam
nie,
są,
to się tak
tylko oni zauważyli, że ona gdzieś tam chodzi.
Tak, bo tam policjant zauważył, że ona chodzi
z tym podejrzanym.
Tak, więc oni też ją pilnują. Więc jak on tam przychodzi...
On wchodzi, on momentalnie chyba znowu uruchomił jakąś moc swoją, tutaj radaru Daredevila albo cokolwiek.
Wierzę,
i od razu otwiera szufladę, od razu widzi ten pistolet, otwiera tutaj schowek, od razu widzi ten magnetofon, który się nagrywa, wygląda po prostu jak policjant.
On ma awareness, albo jak awareness, to się tak. Było z przyjaciół unagi.
Albo tryb detektywa Batmana.
Tryb detektywa Batmana, Wiedźminie widzi te czerwone znaczki. W każdym razie ma awareness i wszystko widzi. I on ją tam konfrontuje, chyba nawet ona przyznaje się chyba, że jest...
Tak. Nagrywa, ale jest zainteresowany tym mieczem, bo przede wszystkim ten miecz nie powinien istnieć i ona chce się dowiedzieć, co jest z tą kataną.
On jej nie chce powiedzieć. I nie wiem, co się teraz dzieje, ale w każdym razie po drodze jeszcze jest przebitka, która mówi nam, że ta cała sekretarka tego całego ziomka to jest tak naprawdę dziewczynka, którą on uratował.
Tak, to jest akurat bardzo fajnie, przynajmniej chyba najlepszy.
Tak, że on uratował ją z pogromu, który tam
Niemcy zorganizowali w Europie.
Prawdopodobnie jest jakaś Żydówka albo coś w tym stylu. On ją uratował.
No podaj nazwisko, to jest żydowskie.
Tak. On ją uratował, bo zasłonił ją własnym ciałem.
Przed takim Niemcem, ponieważ on tam się najpierw uciekał przed jakimiś takimi szeregowymi Niemcami. Uciekał przez taki jakby wyglądał w północy hangar w ogóle. Ona gdzieś tam siedziała schowana pod jakimiś takimi gruzami, no wyciąga. Że tu wszyscy nie żyją, rodzice nie żyją, no to dobra, to spokojnie pójdziemy. A za niego wypada już nie szeregowy Niemiec, tylko taki oficer SS tutaj w mundurze galowym SS, prawdziwy
Niemiec, taki z krwi i kości.
Nie ma w łapach maszynę, pistolet, i mówi
halt. Piff-papen robi.
Mówi halt, że ten strzela mu w plecy, a on tam najpierw pada na tę dziewczynkę, Niemiec po coś bliżej, on się zrywa, wyrywa mu chyba ten pistolet maszynowy. I Niemiec mówi, będziesz musiał, chyba nie będę uciekał, musisz mnie zabić. A go się mówi, no to spoko, nie? Ty tu jesteś z rasy panów i go zabija.
I dziewczynka... I zaczął.
Niemca dziewczynkę wziął i wychował.
Tak, dziewczynka się pyta, jak to się stało, że ty żyjesz. On mówi, it's a kind of magic.
Magic.
Tak. On mówi, to jakaś magia. On ją wychował tam i stała się jego, że tak powiem...
Asystentką.
Asystentką. Wierną asystentką. Po drodze jeszcze spotyka swojego kumpla.
Tak, on spotyka kumpla na moście, ponieważ już wszyscy, którzy tam mieszkają w Nowym Jorku, nieśmiertelni, już wiedzą, że coś się święci i że już quickening już nadchodzi.
Nadchodzą
swoim ziomeczkiem na moście.
Nadchodzą z dwóch stron, kurde, mostu, będą się może bić, a on nie, ten wyciąga flachę, ten wyciąga coś tam.
I tam idą wspominają. Razem wspominają wspomnienie, w którym jest tylko McLeod, a tego drugiego chyba nie ma z tym wspomnieniem.
Nie, no chyba byli. We Francji w każdym razie się tam bawili w jakieś te pojedynki.
Jakieś takie pojedynki, to chyba Brytol był akurat, nieważne. Wyzwał gościa na pojedynek, McLeod był oczywiście nawalony, tamte próbował go dźgać, 10 razy go dźgał.
A ten ciągle wstawał, zmęczył się w końcu. Nie no, w każdym razie mieli tam zabawowe życie i z tego wynika, że przez te setki lat to ci nie zawsze zabijali, tylko generalnie jeszcze jak nie mieli parcia na szkło, że tak powiem, no to tam sobie jeszcze potrafili jakoś współistnieć.
Jak jeszcze nie było walki o pudło.
Tak, ale oczywiście oprócz tego głównego złego, który zawsze zbierał tę moc, jest też właśnie ten flashback do momentu, w którym ten zły przyjeżdża do tej wieży, w której mieszkają, ten McLeod, Hiszpan i jego dziewczyna. Akurat McLeoda nie ma, pojechał pewnie po świnie czy coś w tym stylu.
Pewnie, bo kupić haggisy albo coś.
Kupić haggisy.
Do lodówki, bo nie ma.
Więc
jest. Oni tam siedzą sobie i piją i sobie tam bondują z Bondem.
Wpada ten zły i mówi, gdzie jest Szkot? Gdzie Szkot chyba mówi nawet.
Sean Connery, ja nie jestem Szkotem, to skąd ten pomysł?
Nie, ja mówię, nie ma Szkota, ale go wytrenowałem, on cię pokona teraz. W ogóle nie wiem dlaczego, trochę jest vibe Chosen One'a mi się wydaje w tym momencie. No, bo dlaczego ten Hiszpan akurat mówi?
No właśnie, znali, że on był dużo lepszy przecież, walczył na pewno lepiej od niego.
Tak.
No, chyba, że ma taką mega moc,
ale on dopiero...
może im później się pojawi śmiertelny, tym jest potężniejszy.
Właśnie, powinien być słabszy. Nie, no właśnie, powinien być słabszy.
No właśnie, bez sensu.
W ogóle w tym momencie, kiedy to się dzieje, to ten Szkot, ten McLeod to jeszcze jest w ogóle... Wiesz, nikogo nie zabił?
Nic. Musiał go wrzucić w ogóle do jeziora, żeby się nauczył oddychać pod wodą, że nie
tonie. Tak. On właśnie jeszcze pod wodą jeszcze.
Tak, jeszcze ryby potem wytrząsał z kimś.
Tak, ma jeszcze moc, zapomniałeś o tym, że ma jeszcze moc, że nie potrzebuje,
nie tonie,
chodzi sobie pod wodą.
Nawet wręcz mówi, że umiem oddychać pod wodą, oddycham teraz pod wodą. To nie jest tak, że nie tonę albo coś, albo nie muszę oddychać, tylko oddycham wodą.
Ale akurat go nie ma, więc jest walka Hiszpana Mi się wydaje, że ten koleś jest w ogóle ten zły koleś, ja mam takie wrażenie, że on jest w ogóle jakimś takim barbarianem.
Oni mówią skąd jest, on się nazywa Kurgan, a on mówi, że to chyba nie jest nawet w tej mitologii, to nawet nie jest nazwa osoby, tylko nazwa tego plemienia z jakiejś dzisiejszej Rosji. On tam mówi, że tam Kurganie zabawiali się tym, że wrzucali niemowlęta do jam z psami i patrzyli, jak rozszarpują.
W każdym razie jakimś takim jaskiniowcem bym powiedział nawet.
Tak, jest, no barbarzyńcą takim.
Barbarzyńcą. I oni się biją z Hiszpanem i tu oczywiście niestety... No,
plot... On już ma mocy, już rozwala całą wieżę, tak, wieża krusza, takie te... tylko schody zostały, w tle oczywiście burza, widać. Bo zawsze burza jest.
Tutaj widać, że biją dwie powerfulne postacie, no, naprawdę. Tak, no i ten Hiszpan tylko przegrywa dlatego, że film ukazał, prawdę mówiąc, bo
chyba tak, najpierw podcina mu kawałek gardła, ale tak. Za krótko ciął. Tamten zaczyna harczyć, zmienia mu się głos. To w ogóle ten gościu, ten zły Kurgan, to jest Clancy Brown, dosyć znany aktor. Grał w Shawshank na przykład. Mega wielki koleś, mega groźny.
Grał
w wielu takich filmach, takiego właśnie twardego ziomka. Często złego. Więc on tam przeciął mu gardło, potem on zaczyna harczyć, szokonowi, od mojego cięcia ci się głos poprawi. Taki cytat, ale to już jest ostatni chyba cytat one-liner Sean Connery'ego, niestety, bo Sean Connery gdzieś tam zostaje zrzucony i ginie. Ścięty.
No mówię, to tylko dlatego, że musiał być ten film ukazał, bo normalnie powinien Sean Connery'ego tam wykończyć i nie powinien problemu.
No bo Kenobiego musiał zrobić.
Kenobiego musiał zrobić. No niestety ginie, wtedy ten zły niestety zabawia się z żoną McClouda.
Tego nie mam, to później nie dopiero ma. Mówi, nie tak, ma tego tak. Na razie w kadrze, ale poza kadrem tak.
I z jakichś niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie zostaje na miejscu i nie czeka na tego ziomka?
No właśnie, dziwne. Wiedział, że jest z jego dom. No nie wiem. Uznał, że uciekł? No nie wiem.
Dziwne, nie wiem, mi się wydaje, że ten cały Hiszpanin chyba Ramirez? Ramirez, tak. Zawsze że Ramirez nazywają Hiszpanię. Ramirez.
No, jak się ma nazywać? No nawet nie jest Hiszpanem, tylko mówi, że jest Egipcjaninem, tak, i żył tam 2000 lat.
Ale już nie Hiszpana. On chyba w ogóle powiedział, że to jest jego kobieta, a nie jego, więc może...
Tak, bo on nawet ściemnił, że...
Tak, ściemnił, więc może...
Nie wiem, na co liczył, ale dobra.
Po prostu pomyślał, że se tamten gdzieś pojechał, więc też pojechał...
No może myślał, że on tu nie mieszka na przykład, może Hiszpan tu mieszka.
Tak, może być. Tak, w każdym razie po jakimś czasie wraca McCloud z tego targu świń, czyli on tam był, no i widzi, że tutaj Hiszpan nie żyje, kobieta płacze, ale sobie nic z tego nie robi i żyją kolejnych 50 lat razem. happy ten.
Potem film się znowu robi coraz bardziej mroczny, bo Connery już nie żyje, no to on już nie ma wyjścia. Robi się coraz bardziej mroczny i taki dziwny i coraz więcej się pojawia takich jakby uwag o tym, że oni są skazani na tę nieśmiertelność, że wszystko się ciężko starzeje, wszyscy umierają wokół nich, że ciężko być nieśmiertelnym.
Jest taki właśnie, taki jest, jak to się kurde mówi, uciekło mi słowo, sceny złożone razem i muzyka w tle. Montaż, kurde. Jest montaż właśnie, jak ten McCloud żyje z tą swoją żoną i ona się robi coraz starsza, na
i końcu, w końcu mu tam umiera.
Więc on zanosi ją.
Obiecuje, że ją gdzieś tam pochować, że będzie co roku w jej rodzinie będzie zapalać świeczkę.
Zanosi ją w góry gdzieś tam, kurde, najwyższy szczyt.
Pochował, a potem spalił chałupę i poszedł, must go to America.
Dokładnie.
Albo,
dokładnie,
coś,
dokładnie.
Albo przez Europę, przez Niemcy.
Tymczasem w współczesnym świecie niestety główny zły zabija tego kumpla McClouda, który tam się spotkali.
Tego sobie tam sobie pili, zabija go w takiej uliczce. Miastem jedzie jakiś taki samozwańczy Batman chyba. Gościu jedzie taki amerykański.
To jest amerykański weteran
patriota.
Patriota, bohater, co...
Jeździ po mieście z samochodem, bagażnikiem pełnym broni, do którego się zresztą przyznaje.
Ma legalnie. A to jest taki...
Był w Wietnamie, to mu wolno. Jeździ najgorszymi uliczkami, jakby faktycznie czatował na przestępców. Wydaje mi się, że to jest taki, wiesz, vigilante.
Tak. I wyskakuje na...
I akurat widzicie, w ulicy naparza się jakieś dwóch kolesi. Jakiś murzyn naparza się z jakimś palczurem. Komu to pomóc? Taki gości wielbiciel broni, ciekawe komu pomoże. No dobra, no nie wiem, no nieważne, naparzają się, jeden się...
W każdym razie
naparzają w ulicy.
On widzi tą śmierć, widzi te wszystkie wybuchy, te zbieranie mocy.
Znaczy on najpierw pada, potem to widzi, jeszcze ma swoje Uzi. Potem...
A właśnie, bo to jest tak dziwnie, to jest takie po chwili, tak, że oni tam widzi śmierć, wygarnia z tego, z Uzi do tego całego głównego złego, a ten główny zły mu tam
I przybił go mieczem, nie zabił go, tylko go przebił go na
wylot. I w tym momencie...
I on tam leży i leżąc tam jest w miarę stabilny, nie umiera, tylko ale widzi jeszcze, jak ten gościu tam pochłania tą energię, szyby pękają jak u Michaela Jacksona w teledysku, tak. że on tam wiruje. Jeszcze 50 innych osób widzi to wszystko.
Nie, tam się generalnie...
A policja jak zwykle nikogo nie namierzy.
Robią się coraz większe te wybuchy, generalnie widać, że ta moc rośnie wykładniczo, naprawdę, bo za każdym razem robi się coraz poważniejsza akcja.
No każdy nieśmiertelny, którego tak. załatwia, jest prawdopodobnie potężniejszy.
Swoją drogą, tak sobie myślę, że ten kurde McCloud to był strasznie taki pokojowy ziomek i nie wiadomo, że w ogóle kogoś zabił po drodze.
No tak on zabił w samoobronie, albo pewnie
no
parę
tak,
innych też.
No ale to tak kurde widzisz, on tak nie powinien być taki wysokopoziomowy tak naprawdę, bo on w sumie unikał walek. Unikał walek, nie powinien, kurde, to jest ten taki właśnie przykład, jak jest drabinka, taka drabinka w jakichś turniejach, że koleś, który jest w połowie stawki, może dojść do finału, bo zawsze spotyka jakoś fuksem gorszego. I tak właśnie chyba jest McCloudem, że zawsze gdzieś w połowie stawki, ale jakoś tak mu się udało dochrapać do tego, do finału tutaj.
A jak w dowolnym filmie o drużynie sportowej, gdzie drużyna może przegrać połowę meczów, a i tak wygra mistrzostwo.
Tak jest, no, to ten, na tym to polega. I oni się spotykają na uświęconej ziemi.
A, jeszcze się widzą tak w kościele.
Tak, znaczy,
jeszcze są w międzyczasie te wszystkie takie nawiązania do tego, że on jest taki samotny i nawet ta jego asystentka mówi, tak, że ty jesteś samotny. I ona mu sugeruje, że ma tam iść do tej brandy, z którą nie ma kompletnie żadnej chemii, z którą nie ma nic kompletnie wspólnego.
Ale lubią metal.
Oboje są równie drewnianymi aktorami na przykład.
Tak, lubią metal. On nie wie, taki smutny, snuje się smutny, to prawda.
On się szykuje, potem jeszcze następuje zupełnie niepotrzebna scena seksu między nimi.
To jest właśnie bardzo ważne, bo ta laska jest podejrzliwa, sprawdza dokumenty.
Jest bardzo fajna scena, chyba jedna z ciekawszych scen filmu, kiedy ona idzie do archiwum i tam jest gościu, który ma komputer, informatyk, tak, archiwista. I ona tam wyciąga jakieś dokumenty, on też wyciąga dokumenty, które ma w komputerze i mówi, że tutaj jest, ona najpierw jeszcze gadała z jakimś lekarzem. Znalazła jego akt urodzenia, nie wiem co robił, ale
tak, znalazła, a lekarz twierdzi, że to dziecko zmarło tuż po porodzie.
On w ogóle pamięta je, ponieważ minęło tylko 40 lat i ja je świetnie
żyło tam 5 minut.
On to wyjaśniał tak, że to była samotna matka, taka bez męża. Wtedy to była bardzo rzadka rzecz i dlatego pewnie zapamiętał, tak przynajmniej to tłumaczą, że on to zapamiętał i matka umarła przy porodzie, a dziecko chwilę później. Nie? I to jest właśnie ten gościu, nazywa się Nash. To jest nazwisko McClouda w XX wieku.
I okazuje się, że istnieje sobie ta kamienica, w której jakiś tam ziomek zawsze przekazuje innemu ziomkowi w spadku tą kamienicę.
I ten ziomek zwykle jest jakimś dzieckiem, które się okazuje, że zmarło po porodzie.
I ona tam porównują podpisy, składają te podpisy i okazuje się, że to kurczę...
To jest wszystko tą samą ręką pisane.
Tą samą ręką pisane, okazuje się, że tam iluś po kolei ta kamienica tak naprawdę jest jest własnością jednego kolesia. I wtedy ona idzie do tego Nasha, do McClouda, bo to sama osoba, konfrontuje się z nim i wtedy dopiero mają scenę seksu.
I jedyne możliwe rozwiązanie, czyli niepotrzebna scena seksu.
Tak jest. No i wtedy on idzie do kościoła i spotyka tam na uświęconej ziemi, bo jest jakaś taka zasada,
że nie wolno walczyć na świętej ziemi.
Tak, też sobie wymyślili, że nie wolno walczyć na świętej ziemi.
Na miejscu jego zostałbym papieżem.
Cały Watykan.
Cały Watykan jest uświęconą ziemią.
Tak. Dobre,
można sobie siedzieć, nie umrze nigdy. Jak będą próbowali go otruć, albo cokolwiek ale papieże robią, to
wydaje
też
mi się,
nic.
Że to jest tylko taki kurde guidelines, bardziej rzeczywista jakaś blokada psychiczna.
Może
to
tak
jest tak, wiesz, bo to i sobie chyba te zasady wymyślali niektóre.
Podejrzewam, że tak, że oni tworzyli jakąś taką swoją kulturę i... Tak. Albo to jest resztki kultury z ich miejsca pochodzenia, o którym nie mówimy.
W każdym razie nawet ten główny zły jest na tyle dobry, znaczy na tyle gdyby kulturalny, że on też te zasady wszystkie przestrzega, tylko że jest zły, ale też.
Wchodzi do kościoła, straszy ludzi, robi hamówę, ale generalnie w kościele nie walczymy, więc nie. Więc tylko taka ostatnia konfrontacja i on jeszcze na chwilę wraca ostatni raz do domu, jeszcze ostatni raz rozmawia z tą swoją asystentką, mówi, że cały mój majątek jest przepisany na ciebie, możesz tym rozporządzać, a przyszedł czas na mnie i muszę na ostatnią walkę. I nieważne, czy wygram, czy przegram, nie wracam już tutaj, może sobie tutaj wszystkim zarządzać.
Tak, wzruszające.
I bardzo dobrze, że jest ten moment, bo do wielu filmów nie ma takiego momentu, takiego przestoju przed finałem. Tu od razu wiemy, tu się zaczyna trzeci rozdział, trzeci akt filmu i ten film akurat robi to bardzo dobrze. Że zatrzymuje akcję, spowalnia ją na chwilę, jest bohater, jest sympatyczna postać, jedna z mniejszych sympatycznych postaci w tym filmie. Więc sobie rozmawiają i zawiązują tą całą resztę filmu i teraz już jest tylko zakończenie. I wiemy, że nadchodzi zakończenie, przynajmniej bardzo wiele filmów to pomija.
Uspokojenie.
Tak.
A tymczasem główny zły porywa tą dziewczynę, laskę, którą...
Tak, wpada do domu i porywa ją.
Porywa ją, robi tam jej wiochę.
Brawurowa jazda samochodem
ci pod prąd. Tak, jazda pod prąd. Ona tam chyba mdleje prawie, bo się boi śmierci. Bierze ją, kurde, jak Godzilla, gdzieś na jakąś wysokość i tam jest jakiś taki
To jest budynek jakiejś wytwórni, czegoś tam, to jest logo, no jest chyba faktycznie nawet logiem czegoś, bo taki wielki neon. Taki wyraźny klucz, żeby ulicy jakiegoś klucza wizualnego, prosimy.
Tak, i w ogóle będzie ładnie wyglądał, bo na tle neonu będą się bili.
Zabieram w okolice klucza wizualnego.
On tam, nasz tam jedzie chyba, nie wiem, to wyczuwa chyba, nie wiem, bo on mówi.
Na tym etapie, on dzwonił do niego, nagrywał się, on na takiej w ogóle sekretarce to odsłuchiwał, pamiętam to.
No i rozpoczyna się ostatnia scena akcji.
On ją porwał, bo pewnie myślał, że może Connor ucieknie znowu, nie? Bo ja już chcę to skończyć, nie? Dlatego porwałem on, żebyś nie robił żadnych trików, nie myśl sobie, że uciekniesz, albo coś tam masz przyjechać do mnie, ja tu czekam u ciebie.
W sumie miał rację, bo ten kurde McCloud to taki był trochę...
Trudno przewidywalny, trudny do wyczucia.
Miałby go kurde 60 lat gonić po całym świecie. Tak, więc lepiej w sumie. Dobrze w sumie zrobił, akcja zakończona prawie. I zaczynają się tam bić. No jest długa, fajna scena.
Długa, fajna akcji. Scena. Generalnie sceny walki są dużo słabsze niż ja zapamiętałem z tego filmu. Ostatnia scena jest fajna. Tak. Ostatnia scena walki jest fajna. Faktycznie ściągnęli kogoś, kto umie machać mieczem dobrze. Naparzają się dosyć długo, tam jeszcze się spada ten neon, co też fajnie wygląda. Potem oni spadają przez taki szklany dach na dół tej hali.
Tam jest fajna atmosfera.
Podłoga jest mokra, więc ładnie odbija. Nie jest to jeszcze ta technika filmowa z końcówki lat 90. No to naprawdę pięknie wyglądał ostre. Tu mamy jeszcze dosyć
jest
tam
tak, jeszcze
ziarniste
tak, trochę,
to wszystko.
Tak,
nie dało się dobrze kręcić po ciemku jeszcze wtedy. No ale z tyłu
takie ładne okna, trochę zamglone, więc fajnie to wygląda. Tam jeszcze jakiś one-liner jest.
Tam oni walczą, chyba wytrąca mu miecz. O chwilę się naparzają chyba znowu rurą czy czymś takim. Potem nie, ona wyskakuje, zeszła chyba na dół, wyskakuje i uderza go tam w plecy rurą, ten gościu na chwilę traci orientację, w międzyczasie McCloud bezdźwięcznie pobiegł i przyniósł swoją katanę, drugą już, więc dał radę wychynąć później za tego gościa i wznowić walkę.
Uratował swoją dziewczynę, bo by dostała. No i co?
No i tam w akcie epickiego cięcia odcina mu głowę i pojawiają się znowu ta energia, znowu pęka całe okno.
Tak.
I pojawiają się takie demony, co sugeruje, że całe zło tego gościa teraz wchodzi w McClouda. I to jest gdzieś mi to przemknęło na internecie, że jest w mitologii nieśmiertelnego coś takiego jak zły quickening, że dobry bohater może stać się zły, ponieważ wchłonie całą energię złego. I tam się pojawiają takie demony i one pojawiają. I na jedną klatkę pojawia się gumowy McCloud, który potem eksploduje. Zatrzymaj sobie. Eksploduje. Prawdopodobnie chcieli zrobić, ale on zniknął, bo za dużo pewnie podłożyli ładunków i zniknął w ciągu jednej klatki, ale przez sekundę jest gumowy McCloud. Zatrzymajcie co sobie i zobaczcie. Może w jakiejś wersji reżyserskiej, a to była chyba zremasterowana, więc to chyba już była jakaś reżyserska, więc chyba tego nie usunęli. Ale jest przez chwilę gumowa kukła McClouda, którą mieli pokazywać jak eksploduje. Ale generalnie jest taka dosyć straszna scena i takie animowane potwory z takimi paszczami gdzieś tam się pojawiają, co sugeruje, że to zło z tego gościa gdzieś tam próbuje.
Mortal Kombat!
Dusze wojowników!
Dusze wojowników! Bardzo podobne w sumie to jest ten kawałek. No i dostał swoją nagrodę.
Ale cały się uspokaja i Connor ocalił swojego wewnętrznego Connora, nie dał się opanować złemu.
Tak, tak.
O ile coś takiego w ogóle się działo teraz. I ostatnia scena jest taka, że są sobie w Szkocji, on pokazuje, że tutaj się wszystko zaczęło, tutaj jest mój piękne tutaj jezioro. Jakiś myśliwiec leci, w ogóle nie wiadomo skąd się tam wziął.
Jako główną nagrodę dostaje generalnie jedność ze światem.
Jedną nagrodą jest taką, że będzie mógł się zestarzeć i umrzeć.
Jej!
Ura, zwycięstwo, zaraz padnie pod samochód i tyle będzie jego nagrody. A druga jest taka, że zyskał jakieś takie boskie moce. Stał się Bogiem i uświadomił to sobie.
Wie, czuje super empatia. Coś
tak, czuje wszystko.
Jedność.
Teraz czuje jedność wszystkich ludzi, zna myśli wszystkich ludzi. On na pewno zaprowadzi za spokój na ziemi, a potem pewnie zatruł się czymś
i umarł. Tak. Dostał super moce, a to w sumie to jest bardzo dobrze, bo jak to mówi, że władza absolutna koruptuje, to absolutnie, jak to powiedział, kurde,
no tak, nie powinien wtedy żyć wiecznie, bo wtedy...
Nie powinien żyć wiecznie, bo by się...
A Connor ostrzegał, że jeśli zły wygra Kurgan, to wtedy pogrąży ludzkość w ciemności.
A tak naprawdę w dwójce w ciemności...
No. Jest to być może poetyckie, może tak, tego nie doceniasz. Może pora to obejrzeć drugi raz.
W każdym razie kończy się tak trochę jak Blade Runner.
No takim dziwnym zawieszeniem akcji, tak, że nie wiadomo tak naprawdę co będzie. Nie wiadomo ile mi czasu zostało, może wpadnę pod samochód, ale w sumie może kto nie,
ale
może
teraz, wszyscy wpadnie. Ale pod teraz jestem jednością z trawą i generalnie...
Tak, czuję myśli czuję wszystkich myśli. Jeleni i mogę biegać.
I koniec filmu.
Tylko muszę pamiętać, że już nie oddycham pod wodą.
No właśnie, może się pomylić. No tak. Po kilkuset latach takiego
nieśmiertelności... Właśnie, może się odzwyczaił już od uważania.
Może chce krzywdę zrobić. Film, powiem Ci, że trochę go zapamiętałem lepiej niż teraz go oglądałem, ale bo on trochę staro wygląda, kurde, samych tych wizualnych, takich bym powiedział, kurde, jest ciemny, kurczę, taki zaszumiony.
Ja na przykład sobie wyobraziłem, że to jest jakiś hiperwysokobudżetowy film. Nie, ten film był niskobudżetowy, to nie, był mało budżetu. Podejrzewam, tak, że pensja Shona Connery'ego pochłonęła dużą część budżetu.
Ale miał dobrą muzykę.
Bo
kolega Queen
załapał się. Tak, i niektóre kawałki nawet są napisane, Brian May specjalnie napisał do tego filmu.
I muzyka jest dobra.
Who Wants to Live Forever powstało na inspirowane już scenariuszem, że nie, że...
A It's a Kind of Magic to też?
Tak, one były zamówione jakby do filmu, tylko podejrzewam, że nie były jakby bezpośrednio, tylko zamówili, proszę mi piosenkę taką i taką, nie? No. I tam Mercury z Mayem wtedy dopisali.
Też nie ma wcale złych efektów.
Nie są jakieś strasznie złe, ale nie są też jakieś drogie. Ja czytałem trochę o tym filmie i generalnie było tak, że realizatorzy, czyli tam reżyser z scenarzystami próbowali stworzyć jak najlepszy film, a producenci chcieli stworzyć jak najbardziej widowiskowy film, najbardziej taki blockbusterowy, jak najmniejszym kosztem. I tam nawet była taka historia, że jak kręcili sceny w Szkocji, to tak chcieli koszty, że uznali, że nawet nie dadzą śniadania statystom, którzy tam sprowadzili, że na początek zdjęć i zaczęli się burzyć, bo to Szkoci, więc tam ludzie tacy krewcy.
Muszę powiedzieć, że tam kurde musieli, no chyba, że jakiś skansen znaleźli, bo generalnie no, tam na początku to cała wioska, tak, tam musiało...
Może wtedy jeszcze były pieniądze, może wtedy nie oszczędzali tych pieniądzach, bo te sceny w Szkocji wyglądają naprawdę bogato.
Tak, tak, to kurde jest, musieli walnąć. Człowiek by się spodziewał, że takie sceny będą w filmie, który dzieje się cały w Szkocji. Ale nie kurde, zrobili całą wiochę, po czym tylko w tej wiosce wykopali ziomka po 5 minutach i koniec sceny.
No nie, no trochę tam scen było. Ale generalnie tam ci zaczęli się burzyć i któryś tam chyba asystent produkcji poszedł i zagroził producentom, że on tu zaraz sprowadzi Connery'ego i zobaczymy, komu przyzna rację, producentom czy jego ziomkom ze Szkocji, którzy nie dość, że siedzą w biedzie, bo jest lata 80. pod butem Thatcher, to jeszcze ich głodzą, nie chcą im dać śniadanie. Zobaczymy, co powie Connery, nie? Więc tam ci się ugięli i wystawili jakieś katery.
Nie, jak Connery postraszył, to wiadomo. Więc nie, no, to jest zabawne, ale te sceny ze Szkocji wszystkie wyglądają o wiele bardziej na bogato niż sceny w Ameryce, bo te sceny w Ameryce wyglądają tak, kurde, dosyć...
No bo tam są pejzaże, które są naprawdę fajne, to jest taka walka kompletnie bezsensowna na skalę, ale wygląda zabójczo. Z tym całym wielkim całym tym jeziorem w tle i z tymi górami. Kurde,
tam Szkocja
robi... w ogóle ze śmigłowca, w ogóle droga rzecz.
Nie? Szkocja robi robotę.
Szkocja
natomiast
robi
robotę. W Ameryce jest, kurde, zazwyczaj jakiś ten garaż, zaułek.
Jeszcze wszystko zaszumione, bo ciemno.
Tak.
Bohater wygląda jak bezdomny, więc
jest strasznie
dziwne to jest.
Znaczy
dziwne,
on zawsze wyglądał jak żul, ale...
Mortal Kombat to żule.
Mortal Kombat.
Może to jest ta sama postać, nie wiesz tego, może to jest ten.
Może być.
Pioruny?
Może być.
Pioruny są.
Wszystko się zgadza.
Żyje miliard lat, żyje. Śmieje się bez sensu oczywiście, bo to Christopher Lambert.
One-linery głupie rzuca?
Tak.
Rzuca.
Tak.
Tak, to może być nawet ta sama postać. Ale na pewno ten film nie jest filmem, który jakiś wzbudzi teraz zgorszenie albo zawód.
Walki zapamiętałem jako dużo lepsze niż były faktycznie, z tej ostatniej, która była dobra.
Tak, Mortal Kombat.
Z kolei historia jest opowiedziana dużo fajniej niż kojarzyłem. Wiadomo, że ten film jakby nie udaje mu się powiedzieć wszystkiego tego, co by chciał powiedzieć, ale da się wyczuć, co on chce powiedzieć. W niektórych rzeczach chybia, tak jak ten kompletny brak chemii między głównymi bohaterami i tak dalej. Niektóre chybia, ale na przykład to, że jest dwutorowe opowiadanie jest całkiem fajne. I też pamiętaj, że każdy na przykład zauważ, każdy z tych segmentów kończy się jakimś rodzajem cliffhangera. Na przykład tam zabija policja McLeoda, nie? I przeskakujemy do Szkocji. W Szkocji on tam ginie, w cudzysłowie, przeskakujemy do współczesności, nie? Potem coś się dzieje, przeskakujemy do tego
i
Connery się
budzi.
Także to jest dobra metoda, o tym się nie pamięta, ale to jest dobra metoda tym, żeby widz się nie pogubił, żeby pamiętał, co się działo w poprzednim segmencie, bo działo się coś ważnego.
Tak, bo skończy się na jakimś cliffhangerze, więc człowiek wie, od czego zacząć i nie ma później problemu.
Dokładnie. To się tak mówi, że niby oczywiste, ale ile filmów się wykłada na tym? No,
Wiedźmin.
No dokładnie. To jest taki storytelling,
ten polski nawet też.
To jest ten storytelling, który działa. Trochę.
Nowoczesny, tak.
Jest opowiedziane fajnie, są niektóre flashbacki fajne. Jest ten fajny motyw właśnie z tą dziewczynką w tej Europie z tymi nazistami.
Connery rządzi cały czas.
Connery wymiata generalnie wszystkie sceny z Connerem i z Clancy Brownem są generalnie, to jest trzysłowo. Ci dwaj po prostu byli fajni. Connery to zawodowiec, Clancy Brown przyszedł i się bawił rolą i to jest też fajne. Jak on grał takiego właśnie takiego złego, ale takiego barwnego takiego złego. Scenariusz przechodził też trochę zmian i był taki dużo wolniejszy ten film, dużo taki spokojniejszy i też mroczniejszy. Mroczniejsza ta historia i na przykład ten Corgan nie był takim psychopatą, jak jest pokazany tutaj w filmie, tylko był gościem, który ukrywa to, że jest psychopatą, tylko czy chodził w normalnym ubraniu i nie patował tym swoim szaleństwem dookoła. I to jest brat tak go grać, bo mówi, że u jego w głowie To była taka postać, która straciła wszystko, bo wszyscy wokół niego umierają. To jest ten gościu, który jakby już się kompletnie nie przejmuje, co jest wokół niego. Wszystko stracił, nic nie ma sensu, noir.
Ale ty miałeś wtedy taki dwóch McCloudów obok siebie.
Też, bo ten McCloud
tak samo zachowuje, więc to było dwóch takich samych ziomków, więc dobrze, że ten jeden chociaż lekko...
Tak, jest barwniejszy, tak.
Barwniejszy, tak.
Coś
tak
robi.
Się dwóch snuło po prostu wtedy zamiast jednego. Tak, bo ten zły przynajmniej coś się dzieje zawsze. Zawsze jest zabawny, zawsze coś tam głupiego zrobi, zawsze jakoś odwali tą manianę. On jest obrazoburczy wręcz. On taki jednym wielkim obrazoburczym ziomkiem, który ma wszystko w nosie.
Jeszcze fajna scena, bardzo mi się podoba scena z tym archiwistą informatykiem, który przychodzi i w 10 sekund rozwala wszystko, co ten gościu budował przez lata. On przez dziesięciolecia czy przez stulecia się ukrywał, maskował się, wynajdował fałszywe akty urodzenia, przepisywał dom na siebie, a potem w którymś momencie, cokolwiek byś nie robił, jakikolwiek genialny byłby twój plan, przychodzi taki moment, w którym technologia rozpieprzy to w 10 minut.
Big data, nie? Połączył
w tym momencie robki, technologia i jeden chytry człowiek rozwali cały twój system w 10 minut. I o tym jest ten film.
Tak to się musiało.
Generalnie też nie pamiętam, skąd się wszystkim uroiło, że Christopher Lambert jest dobrym aktorem, bo nie jest dobrym aktorem.
Nie wiem, ja pamiętam go tak, w Księdze Popiełuszko, tak. gdzie był straszny, hit me priest, coś takiego, tutaj jeszcze nawet okej był. Okej, najbardziej mi się podoba, oczywiście wiadomo, że Mortal Kombat, bo tam ma wszystko, tam to jest, wiesz, świeci swoim, pasuje do roli, można powiedzieć. Tam akurat naprawdę pasuje do roli tego Raidena. Tutaj też nie jest tak źle, ale on generalnie jest bohaterem jednej miny, tak? On zawsze gra dokładnie tak samo.
Trzeba pamiętać, i tu akurat wielki podziw dla niego, że on się naprawdę nie znał angielskiego przed tym filmem, tak naprawdę. On grał wcześniej w takim filmie Greystoke, Legenda Klama, gdzie gra Tozana, tam się dużo nie mówi jako on, a nawet jeśli ma dziwny akcent, to nie ma problemu. Ktoś go tam wypatrzył w jakimś katalogu, pewnie z aktorami, i ktoś powiedział: ten gościu wygląda jak McCloud. On ma grać McClouda. Nie znał angielskiego dobrze. Generalnie i w ciągu tam, nie wiem, miesięcy prawdopodobnie nauczył się angielskiego na tyle, żeby grać w filmie główną postać. Także duży szacunek, zwłaszcza że na przykład taki Schwarzenegger przez 40 lat się nie nauczył porządnie angielskiego.
I teraz udaje pewnie, że nie
podejrzewam, że tak, już tak wszedł w swoją personę, że mu się po prostu nie płacił. Może w domu mówi inaczej.
Normalnie,
mówi
idealną angielskim akcentem. Tak.
Ale gościu naprawdę się nauczył angielskiego, bardzo dobrze mówił normalnie po francusku. Urodził się w Stanach, ale mówię, wychowywał się gdzieś tam w jakiejś francuskojęzycznej Szwajcarii. I nie znał angielskiego dobrze, więc nauczył się po roku i tutaj też gigantyczny podziw dla gościa. Ale czy on jest dobrym aktorem? On powiedział, że nie jest dobrym.
Były ciekawe czasy, że importowali aktorów z Francji. Przecież kurde, Jean-Claude też.
On jest z Belgii akurat, tak.
No to okej. Boże, Francuzi i Belgię...
Francuzi i Belgowie są strasznie często myleni, to prawda. Tak. Nie takie, że jest wrogość między nimi, tylko że po prostu są ich wkurza strasznie, że są myleni.
Tak, nie. Ale też myślałem zawsze, że z Francuzem był, ale że mógł być Belgiem faktycznie. Jest dalej Belgiem. No i co? Ważne jest to, że na podstawie tego filmu powstała straszna dwójka, która była straszna. Reżyser stwierdził, że ten film mu zabito, więc wypuścił wersję reżyserską, która była straszna, tylko inaczej. Trójka. Wiesz, nie oglądałeś trójki.
Nie oglądałem.
Trójka jest okej. Trójka w ogóle ignoruje dwójkę i jest naprawdę spoko. Trójka naprawdę była fajna. Ja potem jeszcze oglądałem...
Zresztą trójka działa się jakby gdzieś w przyszłości stosownie do trójki, więc jakby pewnie wymazali w ogóle te linie czasu.
Dwójka znika i trójka dzieje się trochę pojedynczo. Ten film nigdy się nie przejmowali generalnie za bardzo łączeniem tych części, to nie było jakieś najważniejsze. Później jest serial całkiem fajny, tak? A potem jeszcze było kilka filmów, których już nie oglądałem.
Jeszcze jakieś animowane coś było chyba też?
Może. I wiem, że te filmy i te nowe filmy, ten serial, to wszystko się jakoś łączy razem. Tam się pojawiają te postaci, tam się coś dzieje, miesza.
Te filmy, które były po serialu, są kontynuacją serialu. Tyle czytałem w internecie, że jakby już nawet nie patrzą na dwójkę, nie nawet na jedynkę.
Tak, tam się pojawiają jacyś ludzie, bohaterowie. No to ciężki temat, ale w każdym razie jak ktoś chce wejść w ten świat, to może nawet sobie trochę coś tam pooglądać, chociaż wiadomo, to wszystko kiczowate strasznie. Ale ten film, nawet ten film pierwszy jest już trochę kiczowaty, więc
nie ma problemu. Taki trochę kampowy, ale jest za mało zabawny, żeby być takim prawdziwym kampem.
Trochę trzeba było więcej konerek.
Że jest przesadnie trochę mroczny, to nie zawsze się zgrywa. Zawsze, że to też sąsiaduje z momentami komediowymi, czyli no, praktycznie wszystko z Connerem. Więc... Nie zawsze to się sprawnie ze sobą łączy. Tak jak mówiłem, wiem, co ten film próbuje mi powiedzieć, nie zawsze mu wychodzi.
No i co, chyba na tym zakończymy. ten.
Niemniej warto obejrzeć, choćby z tym wydarzeniem, żeby wyjawić.
Jak ktoś nie ogląda, to też się pewnie nie zawiedzie.
Żeby wybaczyć temu filmowi to, co on robi źle, można sobie w głowie zbudować porządny obraz tego filmu, tak jak on powinien wyglądać. Tak mi się wydaje. Mowa jest o remake'u. Od kilku lat już. I słyszałem ostatnio plotki, ponieważ z filmem jest, już jakby się budowała obsada, Henry Cavill niby ma grać główną postać, a do reżysera jest łączony niejaki Chad Stahelski, John Wick.
O, kurde.
Więc, może wreszcie walki na miecze będą wyglądały fajnie.
To może być ciekawe.
Nie mam pojęcia, jak to stoi, nie wiem na ile świeży były ten news, ale news mówił, że w 2025 maja się zaczną zdjęcia.
Ciekawe, co tego wyjdzie.
Zobaczymy, nie mam pojęcia. Ma to być reboot, to nie jest kontynuacja, tylko ma być reboot.
I bardzo dobrze. Także żegnamy się, pozdrawiam Borg.
I MFX.
Retroglania.